Chwała Bogu.
Bracia i siostry, choć to wakacje, dzisiaj trochę chciałbym powiedzieć o szkole. Myślę, że każdy z nas miał doświadczenie takie w szkole, że miał jakiś czas nieobecności i po prostu nie było go na zajęciach. I kiedy wychowawca wziął dziennik i zaczął sprawdzać obecność, to było pożądane, wskazane, żeby każdy uczeń miał usprawiedliwienie, jeśli nie był w szkole. I któryś z naszych rodziców przeważnie wypisywał to usprawiedliwienie i kiedy przynosiliśmy go do szkoły, wychowawczyni czy wychowawca otwierał dziennik, sprawdzał tą nieobecność, mówi: oj, tutaj jest nieobecność, ale panie profesorze, proszę pani, mam usprawiedliwienie. A to dobrze. I wtedy czytał to usprawiedliwienie i tam w tym miejscu, gdzie była zaznaczona ta nieobecność, zdaje się literkę U wpisywał albo jakiś taki znaczek, który oznaczał to, że jest ta nieobecność usprawiedliwiona. I moi drodzy, kiedy nie było nas w szkole, a mieliśmy to usprawiedliwienie, to tak oznaczało, jakbyśmy byli w szkole i wszystko w porządku wtedy. W ogóle, kiedy przyglądamy się temu zagadnieniu usprawiedliwienia w życiu wierzącego człowieka, to odkrywamy, że to Boże usprawiedliwienie, jakie jest dla nas w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, to ono oznacza tak naprawdę uniewinnienie. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, czytamy w liście do Rzymian. I każdy człowiek jest grzesznikiem i nie jest w stanie się ostać przed świętym, bezgrzesznym Bogiem. Ale jest wyjście. Tym wyjściem jest to, że Jezus Chrystus w zastępstwie za ciebie zawisł na drzewie krzyża i tam wraz z Nim do tego krzyża zostały przybite grzechy twoje i grzechy moje. I dzięki tej ofierze zastępczej, że był ktoś bez winy, święty, niepokalany i on się poniżył i zniżył się do poziomu człowieka i wziął jego grzechy i odpowiedział on za nie przed Bożą sprawiedliwością, bo zapłatą za grzech jest śmierć, czytamy w liście do Rzymian. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. A więc zapłata za grzech to jest śmierć. Dlatego Jezus musiał umrzeć za nas, ponieważ On wziął nasze grzechy, to myśmy mieli być przybici do tego krzyża, ale On się zamienił z nami. I to jest dowód wielkiej miłości Bożej ku człowiekowi, że oto Syn Boży umiera zamiast ciebie i twoje grzechy są wybaczone, są usprawiedliwione. Twoja pozycja, twoja sytuacja, twoja sprawa przed Bogiem wygląda zupełnie inaczej, kiedy odnosisz się z wiarą do tego, co uczynił Jezus na Golgocie dla ciebie. Bracia i siostry, chciałbym przeczytać werset z listu do Rzymian, to jest 3:4. Bóg przecież jest prawdomówny, a każdy człowiek kłamcą, zgodnie z tym, co napisane, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach Twoich i abyś zwyciężył, kiedy będziesz sądzony. Bracia i siostry, Słowo Boże jasno określa pozycję człowieka względem Boga. Człowiek po prostu jest kłamcą, a Bóg jest prawdomówny. Człowiek jest grzeszny, a Bóg jest święty, czyli nie mający nic wspólnego z grzechem. I to jest ta kolosalna różnica między nami a Bogiem. I żebyśmy mogli do Boga przyjść, potrzebujemy Jezusa, Jego ofiary, bo inaczej nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do świętego, potężnego Boga. I tutaj w tym tekście są takie słowa zapisane, one się odnoszą nie do nas, ale do Boga. Jest napisane, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach Twoich i abyś zwyciężył, kiedy będziesz sądzony. Słowo Boże będzie zawsze prawdziwe, nawet jeśli ktoś je podważa. I bracia i siostry, niejednokrotnie ludzie są tak pyszni, tak bezczelni, że wdają się w polemikę ze świętym Bogiem i próbują udowodnić swoje racje i przekonywać Boga, że to my mamy rację w tej sprawie, a nie Ty, Boże Święty. I oto te słowa, które się odnoszą do Boga, abyś okazał się sprawiedliwym w słowach Twoich i abyś zwyciężył, kiedy będziesz sądzony. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest zwycięzcą i każdy sąd Bóg jest w stanie przeprowadzić na swoją korzyść. Człowiek jest bezradny w takiej sytuacji z powodu swojej pozycji przed Bogiem, z powodu swojego grzechu, który oddziela nas od Boga. I wiecie, była taka historia, którą chciałbym wam przypomnieć z Biblii. Kiedyś przyprowadzono do Pana Jezusa kobietę, którą złapano na cudzołóstwie. Została złapana in flagranti. Nie było żadnych wątpliwości, że ona popełniła cudzołóstwo. I prawo Starego Testamentu wyraźnie mówiło, jak należy postąpić w takim przypadku. Zapłatą za grzech jest śmierć. I w tamtym przypadku zapłatą była śmierć, straszna śmierć, przez ukamienowanie. Wyprowadzano taką ofiarę za mury miasta i rzucano do niej kamieniami do momentu, aż ona umarła. I to były słuszne wymagania zakonu, które zostawały w ten sposób spełnione. Stawało się zadość prawu. Prawo mówiło o zapłacie za grzech, którą jest śmierć. Grzesznik musi zapłacić śmiercią za swój grzech. I kiedy przyprowadzono tą kobietę do Jezusa i ci, którzy przyszli z nią, mieli w 100% rację. Nie pozostawało w wątpliwości, co należy zrobić. Sytuacja była jasna i klarowna. Byli świadkowie cudzołóstwa. Zresztą sama ta kobieta nie zaprzeczała temu, że popełniła cudzołóstwo. A cudzołóstwo należało ukarać śmiercią. Ale kiedy przyszła do Jezusa ta grzesznica i jej sytuacja zupełnie zmieniła się w stosunku do tego tłumu, który przyprowadził ją i skazał na śmierć według zakonu, według prawa mojżeszowego i całkiem słusznie. Ale oto Pan Jezus zaczyna rozmowę z tymi ludźmi i nagle w tej historii odkrywamy drugie dno. Okazuje się, że ci, którzy przyprowadzili tą kobietę i chcieli wypełnić prawo i zakon, są tak samo winni jak i ona przestępstwu z powodu grzechu. W tej sytuacji Jezus uzmysłowił im powagę ich sytuacji. I mówi do nich, jeżeli nikt z was nie popełnił grzechu, jeżeli są wśród was tacy, którzy są bez grzechu, to proszę, zacznijcie rzucać kamieniami w tą kobietę. I bracia i siostry, to jest bardzo piękna historia, bo odkrywamy tam głęboką prawdę o człowieku. Bo ta historia mogłaby się skończyć na tym, że Jezus by powiedział tak, wypełnijcie prawo, weźcie, wyprowadźcie ją za miasto i ukamienujcie. Ale Pan Jezus zatroszczył się nie tylko o tą kobietę, ale zatroszczył się o tych, którzy przyprowadzili ją do Niego. I nagle okazało się, że ci ludzie są tak samo winni grzechu jak i ona. Może to były inne grzechy, ale to był grzech, a każdy grzech oddziela człowieka od Boga i zapłatą za grzech jest śmierć. Wiecie, urzekające w tej historii jest to, że ci ludzie dali sobie powiedzieć o tym, że są grzesznikami. Czytamy, że nagle oni, kiedy Jezus przemówił do nich, zawstydzili się i zaczęli jeden po drugim odchodzić z tamtego miejsca. I z tego tłumu nie został nikt, tylko ta kobieta i Jezus. I Pan Jezus jej zadaje pytanie, czy ktoś cię potępił? Czy jest tutaj ktoś, kto chce wykonać na tobie słuszne żądania zakonu, prawa mojżeszowego? A ona mówi, Panie, nikt, nie ma nikogo. I wtedy poznajemy Boże miłosierdzie i Bożą łaskę i Bożą wspaniałomyślność, którą przyniósł Jezus ze sobą tutaj na ziemię. On co prawda jeszcze żył w czasach, kiedy obowiązywało prawo Starego Testamentu, ale on pokazał ludziom coś więcej niż tylko literę prawa w tej historii. On pokazał im, jak wielkie jest miłosierdzie Boże dla pokutującego grzesznika. Bracia i siostry, w tej historii nie ma przegranych. Tam wszyscy doszli do jednego wniosku, że potrzebują pokuty i zmiany życia. Jezus tej kobiecie wcale nie pobłażał. On jej powiedział bardzo wyraźnie, mówi, jeżeli tak, nie ma tutaj kogoś, kto by cię ukamienował słusznie za te czyny, które popełniłaś, to idź i więcej już nie rób tego, więcej w ten sposób nie grzesz. I zamknął tą sprawę dla niej. Bracia i siostry, Bóg jest Bogiem drugiej szansy. On zawsze daje człowiekowi szansę, kiedy człowiek ma otwarte serce i jest gotowy przyjść i pokutować przed Bogiem. Ale my często jesteśmy zadufani przed Bogiem. Bóg przecież jest prawdomówny, a człowiek każdy jest kłamcą, zgodnie z tym, co napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach Twoich i abyś zwyciężył, kiedy będziesz sądzony. Któregoś dnia do świątyni przyszli dwaj mężczyźni. Przyszli, żeby się modlić. I jeden z nich był bardzo pobożny. W drobiazgowy sposób wypełniał Boże prawo, Boży zakon. I szczycił się tym przed Bogiem. Przyszedł do świątyni, aby opowiedzieć Bogu, jaki on jest wspaniały w związku z tym, że udaje mu się zachować to czy tamto przykazanie. A obok niego stanął człowiek, który w tamtym społeczeństwie w jakiś sposób był naznaczony, ponieważ celnicy w tamtych czasach nie mieli dobrej opinii. Celnicy byli uważani za zdzierców, za oszustów. Często naciągali prawo i zabierali ludziom więcej pieniędzy niż trzeba było. I ten człowiek, kiedy przyszedł, ten celnik do świątyni, żeby się modlić, wiedział, jak jego życie jest splugawione i jak bardzo potrzebuje Boga. I nie potrafił nawet oczu swoich podnieść. Jedyne, co robił, to uderzał się w pierś i mówił: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I to była cała jego modlitwa. I bracia i siostry, jest niesamowite to, jak Bóg postrzega tych dwóch ludzi. My byśmy byli raczej zachwyceni tym faryzeuszem i jego znakomitym posługiwaniem się prawem, zastosowaniem tego prawa do swojego życia. Pewnie byśmy go pochwalili, byli pełni podziwu dla jego drobiazgowości, oddania tej literze prawa. A ten drugi, co przyszedł, no cóż, grzesznik, który nawet nie umie się dobrze modlić, bo cóż to mówi, bądź miłości w mnie grzesznemu i jedno i to samo. I nic więcej nie potrafi powiedzieć. Nawet nie umie dobrej modlitwy do Boga wznieść. I zaskakujące jest dla nas to, jak Bóg ocenił tych dwóch ludzi. Okazuje się, że ten, na którego my za bardzo nie zwrócilibyśmy uwagi, to właśnie on odchodzi usprawiedliwiony tam z tego miejsca. Ten celnik. Dlaczego? A dlatego, że ma pokutujące serce. On za bardzo nie wie, co powiedzieć, ale przyszedł do Boga, bo bardzo mu ciążył grzech i powiedział o tym Bogu. Może tobie dzisiaj ciąży grzech i po prostu potrzebujesz Bogu o tym powiedzieć. To jest ta chwila, to jest ten czas dla ciebie. 51. psalmie czytamy: przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. To jest serce człowieka, który pokutuje po popełnieniu cudzołóstwa. Bo to jest fragment psalmu, który napisał Dawid, kiedy popełnił grzech z Batszebą, uwiódł kobietę, uwiódł żonę Uriasza i cudzołożył z nią. Ale przyszło Boże napomnienie, tak jak kiedyś Jezus napomniał tych ludzi, którzy przyprowadzili tą cudzołożną kobietę, tak Bóg nie zapomniał o Dawidzie i posłał do niego proroka Natana. I prorok Natan opowiedział mu piękną historię o owieczce. Dzisiaj nie mam czasu, żeby ją opowiadać, ale możecie o Biblii przeczytać. I kiedy przemówił do Dawida, Dawid, pomimo tego, że popełnił grzech, to jednak miał to serce pokutujące. I to serce pozwoliło mu zapomnieć przez moment, że on jest królem, że jego majestat, jego prestiż może ucierpieć w związku z tym, że on się przyzna do tego grzechu. Ale on wiedział, że Bóg jest święty i że Bóg wszystko widzi i że nie ukryje się nigdzie ze swoim grzechem. Dlatego padł przed Boże oblicze i zaczął pokutować, modlić się. Cały 51 psalm to jest właśnie jego modlitwa po tym grzechu. Mówi: przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Wiecie, jaki był wyrok na Dawida? Pamiętacie, co się stało w jego życiu z powodu tego grzechu? Pamięta ktoś? Umarł jego syn. I to była cena grzechu Dawida. Bracia i siostry, w tym psalmie on nie stawia Bogu pytań: Boże, czemu to niewinne dziecko zabrałeś? Czemu to tak, a nie siak zrobiłeś? Ale on czuje się grzesznikiem i mówi: abyś okazał się sprawiedliwym w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim, mówi do Boga i przyjmuje jego sąd. Pamiętacie, on pościł, on pokutował, on modlił się, ale kiedy umarło to dziecko, Dawid umył się, ubrał się i normalnie przystąpił do pracy jako król. Wiedział, że Boży sąd wypełnił się nad jego życiem i nie oskarżał o to Boga, ale przyjął to wszystko i zgodził się z wolą Bożą w swoim życiu. Dlatego Dawid jest wielkim mężem Bożym. Nie każdego człowieka stać na to, kiedy przyjdzie trudne doświadczenie w życiu naszym, że my mamy odwagę się zgodzić z Bogiem i powiedzieć: Boże, słusznie, to jest zapłata za mój grzech. Rozumie teraz to wszystko. Rozumie, że troszczysz się o mnie, dlatego to się stało i tamto w moim życiu. Powróćmy jeszcze na chwilę do szkoły i do usprawiedliwienia. Choć usprawiedliwimy lekcje, jeśli nie ma ucznia na zajęciach, to on nie ma w związku z tym pewnej wiedzy, która została tam przekazana na tych lekcjach, na których on był nieobecny. I pomimo tego, że w jego dzienniku, przy jego nazwisku będzie zaznaczone, że jego nieobecność jest usprawiedliwiona, a to znaczy, że tak jakby był, to on musi nadrobić te wszystkie zaległości. Bo inaczej będzie miał problemy na egzaminie. Bo kiedy przyjdzie egzamin, kiedy przyjdzie klasówka, nie może napisać na kartce: panie profesorze, od tego do tego dnia akurat nie byłem w szkole, a te pytania w tym teście obejmują właśnie ten czas. Jestem usprawiedliwiony. Jeśli tak napisze, nic mu to nie pomoże. Musi posiąść pewną wiedzę. Bracia i siostry, my musimy się też przygotować pomimo usprawiedliwienia Bożego do egzaminów w naszym życiu. My musimy być na każdy dzień dobrze przygotowani do życia z Bogiem tutaj na tym świecie. Bóg daje usprawiedliwienie, ale ono nie zwalnia cię od odpowiedzialności. Musisz poważnie podchodzić do życia, a nie w ten sposób: Boże, dziękuję Ci, że wybaczyłeś mi moje grzechy, a teraz hulaj dusza, piekła nie ma. Bracie, siostro, Bóg nie po to cię usprawiedliwił, żebyś dalej grzeszył, ale żebyś otrzymał usprawiedliwienie, które popchnie cię w kierunku dobrego życia, że zaczniesz unikać grzechu, że odwrócisz się od grzechu, że będziesz pokutował z grzechu, że będziesz rozmawiał o tych sprawach z Bogiem i wyznasz Mu: Panie, jestem grzesznikiem, zawaliłem w wielu sprawach w moim życiu, potrzebuję, Panie Jezu, Ciebie, Twojego usprawiedliwienia, które płynie z krzyża, z Golgoty. Bracia i siostry, w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 1 wierszu jest napisane: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni. To nas interesuje. Żebyśmy mogli stanąć przed Bogiem, musimy być usprawiedliwieni, bo grzech nie pozwala nam stanąć przed świętym Bogiem, bo grzech znaczy oddzielenie od Boga. I potrzebujemy uzyskać od Boga usprawiedliwienie. W jaki sposób? Na podstawie czego możemy uzyskać usprawiedliwienie od Boga? W tym wersecie jest napisane. Napisane jest wyraźnie: usprawiedliwieni tedy z wiary. Usprawiedliwienie przychodzi przez wiarę, że wierzysz w to, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na Golgocie. Że zamiast ciebie On się tam pojawił i On słuszne cierpienia odebrał. Wiecie, w Biblii jest napisane, że bez przelania krwi nie ma ofiary. Dlatego Jezus musiał taką śmiercią umrzeć, w której była przelana krew. To była okrutna śmierć, jaką stosowali Rzymianie w stosunku do przestępców. Jezus został zaliczony do grona przestępców ze względu na nas, bo On nie zasługiwał na to, ponieważ Biblia uczy nas, że grzechu w Nim nie znaleziono. A więc On był niewinny i poszedł i złożył życie za mnie i za ciebie na Golgocie. I dzisiaj, kiedy przychodzę z wiarą do Boga i mówię: Panie, ja naprawdę nic nie mogę Ci dać. Choćbym nie wiem, jak się starał przestrzegać przykazania, to zawsze gdzieś jakąś rzecz złamię. Zawsze w czymś się okaże winnym i przestępcą. Dlatego potrzebuję Ciebie, Boże. Zmiłuj się nade mną. Panie, chcę przyjść do Ciebie i chcę powiedzieć, że przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. I uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. I chcę przyjąć też Twój sąd. Mam odwagę to zrobić. Moja wiara mi pozwala na to. Bracia i siostry, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Kiedy Jezus przychodzi do Twojego życia, kiedy zmienia się Twoje życie, to nagle zaczynasz inaczej myśleć. Nagle cały ten ciężar, cały ten bagaż życia spada z ciebie. Nagle te oskarżenia, które się pojawiały z powodu różnych win w twoim życiu, nagle okazuje się, że masz pokój. Nagle się czujesz swobodnie. Nagle widzisz, że ktoś zabrał to odium zła od ciebie i poniósł je gdzieś. A Ty jesteś wolny, czysty, obmyty świętą krwią Jezusa i możesz prowadzić nowe życie. Bracia i siostry, to Bóg daje przez swoje usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego. Musi być Panem Jezus. Panem Twojego życia, Twoim osobistym Zbawicielem, żebyś mógł tych rzeczy doświadczyć. Usprawiedliwienie nie jest procesem, lecz jednorazowym aktem prawnym posiadającym konkretne rezultaty. W ogóle ten termin usprawiedliwienie, którego używa apostoł Paweł w liście do Rzymian, jest terminem czysto prawniczym. Termin ten oznacza, że ktoś jest sprawiedliwy. Termin usprawiedliwienie deklaruje, że ktoś jest sprawiedliwy. Bóg usprawiedliwia cię. Bóg przyjmuje, że jesteś święty, że jesteś z powodu tego, że Jezus, Jego Syn, oczyścił cię z grzechów i jesteś bez grzechu. Możesz zacząć nowe życie z Bogiem. To potrzebuje wiary w naszym życiu. Bracia i siostry, w Księdze Liczb, 23 rozdział, 19 wiersz jest napisane: Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Bóg dotrzymuje swojego słowa. Jeśli on zapewnia cię, że masz pokój z Bogiem przez krew Jego Syna Jezusa Chrystusa, to jest to prawda. I przyjmij to i żyj według tego. Bo Bóg nie jest kłamcą. Bo Bóg mówi prawdę. Bracie i siostro, jak został nazwany człowiek wierzący w Biblii? Jak my w ogóle jesteśmy nazywani z punktu widzenia biblijnego? Jakiej Biblia używa terminu w stosunku do nas? Dzieci Boże, jaki jeszcze? Synowie Boży, zbawieni, rodzina Boża, chrześcijanie, święci, wybrani. Dużo jest tego. Ale mówi też, że jesteśmy uczniami pańskimi. Zgadzacie się? Jest tak napisane w Nowym Testamencie, że jesteśmy uczniami pańskimi. A powiedzcie mi, co robi uczeń? Po czym poznamy, że ktoś jest uczniem? Jak tak na ulicy popatrzymy, idą młodzi ludzie, po czym poznamy, że są uczniami? Nosi książki. I gdzie je niesie? Do szkoły. Więc uczeń ma książkę i idzie do szkoły. Powiedzcie mi, jeżeli jesteś uczniem pańskim, to z jakiego podręcznika korzystasz? Z Biblii. A do jakiej szkoły chodzisz? Do zboru chodzisz. Nie tak dokładnie, siostro. Do kościoła. My wierzymy, że z różnych denominacji, z różnych kościołów, ludzie, którzy oddadzą życie Jezusowi, będą zbawieni. Bardzo fajnie, jak ktoś chodzi do kościoła zielonoświątkowego. Ale bracia i siostry, ucznia poznajemy po tym, że chodzi do szkoły. I wyobraź sobie, że dzisiaj Bóg wyciąga w tej naszej klasie tutaj dziennik i sprawdza obecność. I patrzy i czyta tam twoje nazwisko, a tam są nieobecności. I nagle odkrywasz, że byłeś na wagarach, a to nie jest dobra rzecz. Bracia i siostry, mówię to w pewnym kontekście, ponieważ ludzie wiele razy w swoim życiu mają o to czy o tamto pretensje do Boga. Powiem wam więcej, wierzący ludzie potrafią mieć pretensje do Boga. A Boże, czemu to tak, a nie tak? I chcę wam dzisiaj powiedzieć jako uczniom pańskim, że jeśli pojawia się w twoim życiu czas wagarów, to nie jest to dobre, ponieważ w szkole, w Bożej szkole, Bóg na każdym nabożeństwie przygotowuje dla ciebie błogosławieństwo tutaj na tym miejscu. Nawet dzisiaj jedna z sióstr się modliła w ten sposób, że Panie, chcemy odbierać tutaj twoje błogosławieństwo, które przygotowałeś dla nas na ten czas. Tutaj często jest nauczanie, tu są Boże lekcje, tu są Boże świadectwa, które możemy posłuchać, kiedy inni ludzie dzielą się z nami swoimi przeżyciami religijnymi. I to jest czas, który przygotował Bóg dla ciebie. I ten czas macie przygotować do trudnych chwil w twoim życiu, żebyś mógł przez nie przejść bezpiecznie. Dlatego zachęcam ciebie, jeśli miałeś nieobecność, to trzeba ją nadrobić. Trzeba te lekcje odrobić, na których nie byłeś. Wiecie, żeby nadrobić materiał, który gdzieś uczeń no po prostu nie przyswoił sobie albo nie poznał, to często zapisuje się takiego ucznia na korepetycje. A chcę wam powiedzieć, że korepetycje trzeba opłacić. Czasem trzeba słono zapłacić za te dodatkowe lekcje. Ale chcę wam powiedzieć też, że w szkole cały czas są za darmo lekcje. Darmo wzięliście, darmo dajcie. I dzisiaj tutaj też jest zgłoszone Słowo Boże i wszystko jest za darmo. I możesz dzisiaj z tego korzystać. To Bóg przygotował dla ciebie, żeby cię przygotować do życia, do ważnych egzaminów, które się pojawią za tydzień, za miesiąc, za jakiś czas w twoim życiu, żebyś umiał przejść przez trudny czas w swoim życiu. Po to jest Boża szkoła, po to jest Boży podręcznik, po to jest czas nauki. Dlatego zachęcam cię, żebyś nadrobił stracony czas. I nie gardził Bożym usprawiedliwieniem, bo ono cię nie zwalnia z odpowiedzialności za twoje życie. Masz prowadzić dobre, święte życie. I na koniec chciałbym przeczytać z 5 rozdziału listu do Rzymian, 5 werset. Tam jest napisane, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Duch Święty jest ci dany i przez Ducha Świętego jest rozlana miłość Boża w twoim sercu. Bracie i siostro, tak wiele Bóg dla ciebie czyni. Bądź wdzięczny, bądź odpowiedzialny w swoim życiu duchowym. Niech cię Pan błogosławi. Amen.